Studenckie niefiltrowane.
Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek.
Witamy w naszym nowym programie, który nazywa się Za Orbitą, w którym postaramy się Wam przez najbliższy semestr przybliżyć ciekawe kwestie dotyczące kosmosu i astronomii. Może na początek powiemy coś o sobie. Ja jestem studentką zarządzania, a wspominam o tym dlatego, aby udowodnić Wam, że nie trzeba być wcale umysłem ścisłym, aby zgłębiać tą tematykę i ją rozumieć.
Ja natomiast studiuję astronomię już 5 rok, więc mogę mieć jakieś pojęcie na ten temat i chcę przybliżyć w sposób popularyzatorski tą jakże trudną dziedzinę, jaką jest astronomia. W astronomii miesza się matematyka, fizyka, czasem nawet informatyka. Może się wydawać to bardzo trudne, ale przedstawione w odpowiedni sposób mam nadzieję, że trafi do wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiejszy odcinek naszej audycji poświęcony będzie czarnym dziurom. Opowiemy pokrótce o historii odkrywania czarnych dziur, czym są w ogóle czarne dziury i w jaki sposób obserwujemy aktualnie czarne dziury. Więc trzymajcie się ciepło przez tą najbliższą godzinę i do usłyszenia. Na razie przerywnik muzyczny.
Witamy z powrotem na antenie. Tak jak Kuba wcześniej wspomniał, dzisiaj poruszymy temat czarnych dziur. Tak więc, czarne dziury to obiekty niezwykle gęste, o grawitacji tak wielkiej, że nawet światło nie jest w stanie ich opuścić. Jeszcze do niedawna stały one na pograniczu fantastyki i nauki, ale teraz możemy z pewnością stwierdzić, że czarne dziury istnieją.
Gdy myślimy o czarnej dziurze, to na myśl nasuwa się jedno pojęcie, horyzont zdarzeń, taka umowna granica czarnej dziury. Jest ona umowna, ponieważ wszystko zależy od tego, w jaki sposób postrzegamy nasz ruch względem czarnej dziury. Jeżeli na przykład poleciałoby dwóch astronautów do czarnej dziury, jeden z nich zdecydowałby się wlecieć do czarnej dziury, on przekraczając horyzont zdarzeń, tą granicę czarnej dziury, nie zauważyłby w żaden znaczący sposób, że coś się z nim dzieje. Natomiast obserwator, który zostałby z zewnątrz czarnej dziury, obserwując tą spadającą osobę, zauważyłby, że ona spada, zbliżając się do horyzontu zdarzeń, ona spada coraz wolniej i wolniej i wolniej, zatrzymując się na horyzoncie, a potem następuje tak jakby zciemnienie jej jasności. To wszystko dzieje się przez to, że jest różnica w postrzeganiu czasu pomiędzy tymi dwoma obserwatorami.
Gdyby znalazł się taki ochotnik, astronauta, który wybrałby się w podróż w głąb supermasywnej czarnej dziury, w momencie, gdy byłby już bardzo blisko centrum, patrząc się przed siebie, widziałby tył czarnej dziury. Spowodowane jest to niesamowitym wygięciem czasoprzestrzeni w tym miejscu. Najprościej mówiąc, patrząc w stronę horyzontu zdarzeń czarnej dziury, widziałby tył swojej głowy.
Jak duże są w ogóle czarne dziury? Pomyślmy o naszym Słońcu. Nasze Słońce w tym momencie ma 700 tysięcy kilometrów średnicy. To jest tak jakbyśmy wzięli, to jest ponad 100 razy większe w średnicy niż Ziemia. I gdybyśmy chcieli zrobić ze Słońca czarną dziurę, to ona by miała wielkość tylko 6 kilometrów średnicy. To jest naprawdę mało.
Jednak warto też tutaj dodać, że gdyby nasze Słońce faktycznie stałoby się czarną dziurą, nam, a raczej naszej planecie nic by się nie stało. Ponieważ czarna dziura by jej nie pochłonęła. Dalej nasza Ziemia okrążałaby ją po tej samej orbicie, ponieważ wszystko rozchodzi się tutaj o masę, a nie o średnicę obiektu. Ludzie jedynie, my byśmy już nie żyli, dlatego że zabiłoby nas brak słońca i brak ciepła.
Czy czarne dziury w ogóle są obiektami wiecznymi, czy znikają? Bardzo długo myślano, że te czarne dziury w żaden sposób nie znikają. Natomiast profesor Stephen Hawking odkrył mechanizm, który nazywany jest promieniowaniem Hawkinga. Można sobie pomyśleć w ten sposób, że jeżeli mamy próżnię, to ta próżnia jest pusta. Natomiast wewnątrz tej próżni dzieje się bardzo dużo rzeczy. Pojawiają się tak zwane wirtualne cząstki. Wszystko jest możliwe dzięki mechanizmu zwanym zasadą niezaznaczoności Heisenberga. Można pożyczyć z próżni pewną ilość energii w bardzo krótkim czasie pod warunkiem, że zostanie ona zwrócona. I w ten sposób, jeżeli pożyczamy tę energię, żeby stworzyć dwie cząsteczki, one za chwilę się anihilują i energia jest zwrócona. Powstając na granicy czarnej dziury, jedna cząsteczka może wpaść do środka, a druga może wylecieć, więc ta czarna dziura będzie w jakiś sposób oddawać swoją energię i będzie powoli znikać. To jest nazywane procesem parowania czarnych dziur. Gdy już jesteśmy w takim jakby...
Może ja powiem jeszcze, że w Wielkim Zderzaczu Hadronów czyli największej maszynie zbudowanej przez człowieka na świecie, naukowcy starają się odtworzyć początkowe fazy wszechświata, tak aby dowiedzieć się, co się działo zaraz po wielkim wybuchu. W tym celu rozpędzają protony do prędkości bliskich prędkości światła i zderzają je. Tylko że z chwilą tą pojawią się hipotezy, a później wręcz protesty sprzeciwiające się prowadzeniu tych badań, ponieważ zderzanie się takich protonów mogłoby zapoczątkować istnienie mini czarnej dziury, która mogłaby pochłonąć naszą planetę. Jednak dzięki Hawkingowi wiemy teraz, że jest to niemożliwe, ponieważ małe czarne dziury natychmiastowo wyparowują.
A teraz, zostając w temacie, zapraszamy na wysłuchanie utworu muzycznego dotyczącego czarnych dziur. Kiedy dokładnie wpadnięto na pomysł, że coś takiego jak czarne dziury może istnieć, że istnieją obiekty tak gęste, tak niesamowicie gęste, że nawet światło nie może się od nich oddalić. Może to być o tyle ciekawe, że jeżeli mówimy o współczesnej fizyce, już powiedzmy od Einsteina, czyli początek XX wieku, to sam pomysł czarnych dziur pochodzi od fizyka francuskiego o nazwisku Laplace i ma ponad 200 lat. To jest końcówka XVIII wieku. On wtedy, jeszcze na bazie starej fizyki newtonowskiej, pomyślał, że jeżeli Słońce, światło jest cząsteczkami, to takie cząsteczki również mogą podlegać efektowi grawitacji. I na bazie równań Newtona wyliczył sobie, że istnieje pewna, jeżeli weźmiemy bardzo masywny obiekt, zamknięty w bardzo małej kuli, o bardzo małym promieniu, to te cząsteczki światła nie będą się mogły z niego wydostać. Laplace nazwał ten fenomen ciemnymi gwiazdami. Niestety zarzucono ten pomysł kilka lat później, przez to, że Thomas Young przeprowadził doświadczenie, które pokazało, że światło ma bardziej charakter fali niż cząstki. Więc to zostało w tym momencie zarzucony, ten pomysł istnienia ciemnych gwiazd, przez bardzo długi czas. Dopiero na początku XX wieku, tak jak już wspomniałem, Albert Einstein w 1915 roku pokazał, że stworzył nową podstawę fizyki grawitacji, ogólną teorię względności. Już w grudniu tego samego roku fizyk Karl Schwarzschild pokazał, że jeżeli weźmiemy bardzo zwarty masywny obiekt, dostaniemy właśnie czarną dziurę. Przez bardzo długi czas nie wyobrażano sobie, że tak gęste obiekty mogą istnieć.
Tak, na początku ludzie nie wierzyli w istnienie tak masywnych i gęstych obiektów, jednak kiedy odkryto pulsary w 1967 roku, to są takie ciała astronomiczne, które wyróżniają się tym, że wysyłają w regularnie niewielkich odstępach czasu promieniowanie elektromagnetyczne. I co ciekawe, obiekty te osiągają średnicę jedynie kilkunastu kilometrów, a ich gęstość jest tak ogromna, że łyżeczka materii z pulsara ważyłaby na Ziemi tyle, co góra. Co za tym idzie, ludzie uzmysłowili sobie, że skoro istnieją tak masywne obiekty jak pulsary, nic nie stoi na przeszkodzie do tego, aby również istniały czarne dziury. Jednak nie każda gwiazda ma predyspozycję do tego, aby stać się czarną dziurą.
Wszystko zależy od masy, początkowej masy gwiazdy. Jeżeli mamy gwiazdy takie jak Słońce, dokładnie poniżej 8 mas Słońca, one sobie będą spokojnie żyły, na koniec parę miliardów lat, na koniec swojego życia rozrosną się do fazy czerwonego olbrzyma, odrzucą swoje zewnętrzne warstwy i zostanie taka mały biały karzeł. Gwiazdy powyżej 8 mas Słońca zakończą swoje życie w potężnej eksplozji zwaną supernową. I to, co zostanie po tej supernowej, to już właśnie też zależy dalej od masy gwiazdy. Jeżeli ta masa nie przekroczy około 20 mas Słońca, zostaną wspominane już wcześniej z pulsary. Dla gwiazd o masie powyżej 20 mas Słońca, przewiduje się, że to jest ta granica, końcową fazą życia gwiazdy będzie właśnie czarna dziura.
W naszym najbliższym otoczeniu, czyli jakieś 640 lat świetlnych od nas, znajduje się Betelgeza i jest to właśnie bardzo masywna gwiazda, która wiemy, że w tym momencie umiera. Jeżeli jest tak masywna, swój żywot zakończy potężnym wybuchem zwanym supernową. Może się to stać jutro, może za 100 tysięcy lat, tego nie wiemy, nie jesteśmy tego w stanie określić. Istnieje również możliwość, że ona już wybuchła, jednak ta informacja do nas nie dotarła. Bo musicie wiedzieć, że to, że coś jest oddalone od nas o 640 lat świetnych, to znaczy, że światło potrzebuje 640 lat, żeby do nas dotrzeć. Innymi słowy, patrząc na Betelgezę teraz, widzimy ją tak, jak wyglądała 640 lat temu. Więc jeżeli Betelgeza na przykład wybuchła 600 lat temu, dowiemy się o tym już za 40 lat. Jednak przez to, że nie znamy dokładnie masy Betelgezy, nie wiemy, czy skończy jako gwiazda neutronowa, czy jako czarna dziura.
Jeżeli już jesteśmy o tym, że mamy gwiazdową gwiazdę o takiej masie, to wtedy, gdy powstanie taka czarna dziura, możemy mówić o czarnej dziurze masie gwiazdowej. Masa gwiazdowa, ponieważ no, to jest masa gwiazdy. Oprócz tego istnieją jeszcze czarne dziury o masach, supermasywne czarne dziury, to masy miliardy mas Słońca, to są olbrzymie po prostu, i istnieją jeszcze średnio masywne czarne dziury, których istnienia bardzo długo nie można było udowodnić. W jaki sposób obserwujemy te średnio masywne czarne dziury i te supermasywne czarne dziury i gdzie można je znaleźć, dowiecie się już niedługo.
Powracając do tematu supermasywnych czarnych dziur, w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, również taka dziura się znajduje. Nazywa się ona Sagittarius A i znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca. Taka supermasywna czarna dziura ma od milionów do miliardów mas Słońca, a co za tym idzie, większy horyzont, przez co są mniej gęste i mniej groźne od czarnej dziury typu gwiazdowej. Siły pływowe są w niej mniejsze. To znaczy, że jeżeli hipotetycznie spadlibyśmy w głąb czarnej dziury, na nasze nogi będzie działać większa siła niż na naszą głowę. Na początku nasze ciało zostanie rozciągnięte, a potem rozerwane na pojedyncze atomy. Zjawisko to nosi nazwę spagettyfikacji. To nie jest żart, to jest prawidłowy termin naukowy.
Oprócz właśnie takich supermasywnych czarnych dziur o masach miliardów mas Słońca i tych gwiazdowych, astronomowie przypuszczali, że musi istnieć coś, co się znajduje pomiędzy, w tych granicach pomiędzy tymi masami. I przez długi czas nie było w zasadzie pomysłu, w jaki sposób obserwować te czarne dziury. Dopiero od niedawna wiadomo, w jaki sposób, że takie czarne dziury istnieją. Ale w jaki sposób one mogłyby powstawać? Astronomowie wnioskowali, że najefektywniejszym sposobem na tworzenie się takich średnio i dalej supermasywnych czarnych dziur są po prostu zderzenia pomiędzy czarnymi dziurami. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, dwie czarne dziury o masie gwiazdowej, w układzie podwójnym one się ze sobą zderzają i powstaje masywniejsza dziura. I teraz, jeżeli będziemy mieć dostatecznie dużo takich zderzeń, czy też następnie może zderzenia gromad galaktyk, czy tam większych czarnych dziur, masa czarnych dziur się będzie nabudowywać i rosnąć i w końcu dostaniemy supermasywne czarne dziury o masach galaktyk. W jaki sposób obserwujemy czarne dziury? Są do tej pory, powiedzmy przed 2015 rokiem, były dwie główne możliwości. Można było obserwować soczewki grawitacyjne, czyli w momencie, kiedy taka czarna dziura o masie gwiazdowej przechodzi przed znaną nam jasną gwiazdą, nie stanie się coś takiego, że ta czarna dziura zasłoni nam to światło, ale stanie się coś nieoczywistego, to światło zostanie wzmocnione. To zjawisko jest nazywane soczewką grawitacyjną, bo czarna dziura zagina światło tej gwiazdy, którą zasłania, i tak jakby działa tak jak zwykła soczewka szklana, tylko w kosmosie. Innym sposobem na obserwację czarnych dziur były obserwacje dysków akrecyjnych. Dyski akrecyjne to jest taka materia okrążająca czarną dziurę w postaci dysku. I ten gaz, ten dysk akrecyjny jest bardzo rozgrzany i przez to, że on jest bardzo rozgrzany, możemy obserwować, jak on świeci, czy to w zakresie promieniowania gamma, rentgenowskiego, aż do promieniowania radiowego.
Nawiązując do zderzeń się czarnych dziur, gdy czarne dziury znajdują się na kursie kolizyjnym, na początku krążą wokół siebie i z biegiem czasu robią to, będą się zbliżać do siebie coraz bardziej, co również wpłynie na ich prędkość. Ta prędkość będzie dochodzić do prędkości bliskich prędkości światła, czyli 300 km na sekundę. Wirując wokół siebie i łącząc się, czarne dziury wywołują zjawisko fal grawitacyjnych, które niedawno żeśmy wykryli dzięki detektorom fal grawitacyjnych. Jak one działają? W kilkukilometrowych tunelach wysyłane są wiązki lasera i w momencie, gdy zostają one zakłócone, wiemy, że przeszła fala grawitacyjna. Dzięki skomplikowanym konstrukcjom zwanymi supertłumikami eliminuje się wszelkie drgania pochodzące od Ziemi, wywoływane przez ludzi, auta czy samą planetę, dzięki czemu wiemy, że drgania lasera wywołała właśnie na pewno fala grawitacyjna.
Tak, ta fala grawitacyjna, która przyszła od nas z kosmosu, a nie z jakiegoś miejsca położonego na Ziemi. Ale jakie to są wielkości? Wyobraźmy sobie taki detektor LIGO. On się znajduje w... To są dwa detektory w Stanach Zjednoczonych. Rozmiar tych detektorów są 4-kilometrowe długości tunele. I na tych 4-kilometrowych długości tunelach światło odbija się stukrotnie, czyli mamy odległość 400 kilometrów, powiedzmy sobie. I mierzymy zmianę długości rzędu tysięcznej części średnicy protonu. To jest naprawdę mała zmiana, żeby umysłowić sobie, jak mały jest proton. Wyobraźmy sobie, że cały atom powiększamy do rozmiaru Stadionu Narodowego. Jądro, czyli proton, będzie wielkości piłki położonej przed rozpoczęciem meczu. To jest bardzo niewielka zmiana. I żeby to mierzyć w dokładny sposób, właśnie są potrzebne te supertłumiki, o których Kasia wspominała. Istnieją plany wyniesienia takich superdetektorów w kosmos. W latach 30. już niedługo, 15 lat, powstanie superdetektor, który będzie się znajdował w przestrzeni kosmicznej, będzie nazwany LISA.
W tym momencie trwają nawet próby zrobienia zdjęcia czarnej dziury, tej, która znajduje się w naszej galaktyce, przy pomocy teleskopu Horyzontu Zdarzeń. Od zeszłego roku czekamy z niecierpliwością na wyniki, ponieważ już niedługo prawdopodobnie uda nam się stworzyć realny obraz czarnej dziury.
Wraz z tą wiadomością kończymy audycję i dziękujemy za wysłuchanie nas. Mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Na sam koniec posłuchajcie jeszcze tematycznej nutki o odkryciu zjawiska zderzenia dwóch czarnych dziur.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.